Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przebywa w Castel Gandolfo. Wielkanocny odpoczynek papieża nie wpłynie jednak na porządek audiencji. Jutro, w rocznicę swego wyboru na stolicę Piotrową, spotka się z pielgrzymami na audiencji środowej w Watykanie. 18 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. W naszym dzisiejszym magazynie mówić będziemy o jubileuszu wybitnego filozofa i kosmologa w sutannie. Kim jest człowiek, który twardo stąpa po ziemi, ale wciąż patrzy w niebo i śledzi ruchy gwiazd?
Można tak samo być blisko kontemplowania tajemnicy racjonalności, tajemnicy logosu, patrząc na mały listek w lesie i zastanawiając się nad jego budową i tym, jak doszło do tego, że on zaistniał. W takim samym stopniu wówczas się patrzy przez teleskop na wspaniałą galaktykę.
Ksiądz profesor Michał Heller skończył 70 lat. Na swoje urodziny wydał nową książkę, inną niż wszystkie poprzednie. Podróże z filozofią w tle to wybór zapisków z dziennika, który prowadzi od ponad 30 lat podczas licznych naukowych podróży po całym świecie. Ksiądz Heller jest bystrym obserwatorem, który patrząc na zwykłe z pozoru elementy świata, znajduje w nich coś więcej. O pisaniu książek, pracy naukowej i coraz szybciej uciekającym czasie z księdzem profesorem Michałem Hellerem rozmawia Krzysztof Dwal.
Księże profesorze, podróże z filozofią w tle, to może zacznijmy od podróży. Często można księdza spotkać w pociągu. Widuję księdza właśnie, jak jeździ na trasie z Tarnowa do Krakowa.
Chciałbym mieć tyle złotówek, ile kilometrów przejechałem już na tej linii. Chyba byłbym bardzo bogaty. Moje główne mieszkanie jest tutaj w Tarnowie. Jak sobie często mówię, że po jakichś podróżach wracam do siebie, żeby przyjść do siebie. I mam tu na myśli właśnie Tarnów i to mieszkanie. Tu mi jest dobrze, mam sporo książek, względny spokój i mogę właśnie trochę popracować. To jest rzecz niezmiernie ważna i mało widoczna w życiu ludzi zajmujących się nauką. Jeśli czytamy jakieś biografie Einsteina, Heisenberga, Schrödingera czy innych wielkich uczonych, czy nawet może oglądamy jakiś film zrobiony na tle ich życia, to widzimy różne przygody, różne rzeczy się dzieją, podróże się odbywają, a nie widzimy najważniejszego. Godziny i godziny siedzenia przy biurku nad książkami, dzisiaj przy komputerze częściowo, bo komputer nie zastąpi rozumu, to jest tylko proteza rozumu. I najważniejszą rzeczą i chyba największą przygodą w tych wszystkich podróżach to jest siedzenie nad książką, pisanie, czytanie, douczanie się, tworzenie, współpraca z innymi ludźmi. I w moim życiu najwięcej to się odbywa tutaj, w tym mieszkaniu. Natomiast książka i zeszyt do notatek jest moim towarzyszem wszystkich podróży, także tych Tarnów, Kraków, chociaż to jest tylko godzina lub półtory, ale dobrze mi się pracuje w pociągu.
Rozumiem, że szkoda czasu księdzu profesorowi na jazdę samochodem, stąd ten pociąg.
Tak, ja najczęściej podróżuję pociągami i jeśli towarzystwo w przedziale nie jest zbyt absorbujące, najbardziej absorbujące są niestety małe dzieci, wtedy jest trudno pracować, natomiast można dużo przede wszystkim przeczytać w pociągu, ale także napisać, z tym, że żeby pisać w pociągu, trzeba mieć odpowiedni temat. Za trudna rzecz nie pójdzie, jakieś matematyczne obliczenia to raczej nie. Ale właśnie dużo książek moich popularno-naukowych powstawały właśnie w pociągu. Z obopólną korzyścią i dla pisanej książki, bo jest w jakimś takim bezpośrednim kontakcie z życiem, i dla podróży, bo szybko upływa.
Księże profesorze, arcybiskup Brzeciński kiedyś powiedział, że niszczy ksiądz sobie oczy, za dużo czyta i kiepsko się odżywia, to prawda?
Ksiądz biskup Brzeciński, mój bardzo bliski przyjaciel, parę lat temu, gdy żaliłem mu się, że muszę już któryś raz z rzędu w krótkim okresie czasu zmieniać okulary, to mi powiedział, nie martw się, ważne jest tylko, żeby się oczy psuły równo z ciałem, żeby przed śmiercią nie oślepnąć, więc staram się, żeby się psuło to wszystko równocześnie. Rzeczywiście w pociągu oczy się psują, bo pociąg skacze, oświetlenie często jest niedobre, ale pisząc w pociągu coś, najważniejsze są jednak nie oczy praktycznie, tylko właśnie drgania pociągu i trzeba się nauczyć współpracować z nimi. Jeśli by ktoś chciał opierać się o jakąś ławkę i przeciwdziałać tym drganiom, to przegra. To się nie da napisać. Natomiast jeśli się oprze ręce łokciami o kolana i pozwoli się drgać razem ze wszystkim, to się pisze. Ja zawsze piszę piórem, nigdy nie używam do pisania pierwszy raz komputera. To może przyzwyczajenie. Młodzi już używają tylko komputerów, ale mnie się lepiej pisze ręką.
Księża ludziom kojarzą się z tym, że mieszkają przy kościołach, mieszkają na plebaniach. A jak się mieszka księdzu w bloku z sąsiadami?
Bardzo dobrze mi się mieszka w bloku. Bardzo sobie cenię właśnie to, że mam trochę mieszkanie na uboczu. I gdy się mieszka przy kościele, to chcąc nie chcąc trzeba brać udział parafii, powiedzmy, przy której się mieszka. Dziesiątki interesantów codziennie. Bardzo często jest tak, że jak ktoś nie odpowie na pierwszy dzwonek, to interesant dzwoni na wszystkie dzwonki i trzeba nieraz 10 razy schodzić w ciągu dnia na dół, żeby powiedzieć, że to nie o mnie chodzi. Tutaj jestem pod tym względem trochę odizolowany. Historia jest taka, że ja tu mieszkałem jeszcze jak byłem na studiach z rodzicami i z siostrą, ale potem rodzina wymarła, ja tu zostałem sam i w tej chwili całkiem jest dobrze. Ktoś kiedyś wyżalał się nade mną, że prowadzę życie samotne, że tu mieszkam samotnie i że powinien sobie kupić psa, żeby mi osładzał samotność. I od tego czasu w nocy czasem mi się śni ze zgrozą, że mam psa, dlatego że ja często wyjeżdżam, mnie nie ma i co bym z tym biednym psem zrobił? Poza tym jak jestem w domu, to bym musiał o najdziwniejszych porach wychodzić z nim na spacer i czas tracić. Owszem, chodzę na spacer, ale wtedy, kiedy ja chcę, kiedy chcę sobie wypocząć. Natomiast nigdy nie czuję samotności w środowisku tylu książek i tylu zapisanych papierów tutaj.
Rozmawiając o księdza najnowszej książce Podróże z filozofią w tle, nie można pominąć ważnego wątku w tej książce, między innymi Watykanu i Castel Gandolfo, gdzie ksiądz profesor często bywa. To bardzo potężny pałac apostolski, długie korytarze, wiele komnat. Trzeba pokonywać spore odległości. Księże profesorze, jak to się ma do tych trzech pokoi tutaj w Tarnowie?
Wolę te trzy pokoje pod tym względem. Natomiast Castel Gandolfo ma o tyle plus, że często to zastępuje spacery, jak się tyle korytarzy pokona dziennie. Poza tym, gdy chodzi o spacery, tam jest jedna bardzo dobra rzecz. Jest taras na górze, na dachu, na którym sobie można pochodzić. On chyba ma 30 metrów, to lekko. Zwłaszcza wieczorem, w lecie, wtedy jest chłodno, bo w ciągu dnia raczej tam się nie można pokazać na tej patelni. To wspaniale się tam spaceruje. Nieraz to godzinami tam chodzę. Rozmyślam sobie, patrzę w gwiazdy, trochę się modlę. Na górze gwiazdy, na dole Rzym, obok jezioro. Wspaniałe to są momenty.
Jana Pawła II często ksiądz profesor widywał, będąc w Castel Gandolfo?
To różnie bywało. Papież spędza w Castel Gandolfo tylko małą część roku, głównie część wakacji. Wówczas przypadkowo tak się go na korytarzu raczej spotkać nie, ze względów bezpieczeństwa chyba to jest nie bardzo możliwe, ale czasem Ojciec Święty w jakichś okazjach zaprasza albo do wspólnej mszy świętej. Zwłaszcza jak są jacyś polscy pielgrzymi, to wtedy jest w tym Cortile, msza święta na podwórcu. Przy jakichś okazjach zaprasza mieszkańców obserwatorium na jakieś śniadanie czy coś w tym guście. Do tradycji należy w dniu świętego Ignacego, patrona jezuitów, to wypada w ciągu wakacji. Zawsze wtedy jest jakieś spotkanie z papieżem. Poza tym bywają też sympozja takie co dwa lata watykańskie z Ojcem Świętym. To wtedy tak. Czasem przypadkiem też się uda, ale rzadko. Natomiast widać go przez okna bardzo często.
Księże profesorze, mówi ksiądz o Janie Pawle II w czasie teraźniejszym, a już ponad rok mija od czasu, kiedy odszedł. Tak głęboko ma ksiądz w świadomości Ojca Świętego tę postać? Coś się zatrzymało? Może czas się zatrzymał?
Tak sobie, jak pan mnie zapytał o Castel Gandolfo, to się tam myślą przeniosłem i widziałem, co się tam dzieje, więc mówiłem w czasie teraźniejszym.
To przenieśmy się wcześniej, księże profesorze, początek naukowej drogi. Ten początek ksiądz zawdzięcza biskupowi Wojtyle, mam rację?
Tak, z biskupem Wojtyłą znaliśmy się od dawna, to znaczy może powiedzmy on mnie znał, ale ja jego oczywiście też. Tylko, że relacja nie jest całkiem symetryczna. On był biskupem krakowskim, ja zacząłem wykładać na Pacie. No jeszcze wtedy nie nazywał się Pat, tylko Wydział Teologiczny i bardzo często wtedy się z nim spotykaliśmy. Każda rada wydziału odbywała się wówczas w jego salonie. Taki miał zwyczaj, że zapraszał całą radę wydziału. To było parę razy na semestr. Przez wszystkie rady wydziału był na miejscu, brał udział. Czasem gdzieś siedząc z boku podpisywał jakieś dokumenty, żeby czasu nie tracić. Potem, gdy Wydział Teologiczny przekształcał się w Akademię Papieską i rozpadł się na trzy wydziały, na teologiczny, filozoficzny i historyczny, to wtedy odbywaliśmy z nim spotkania, radząc co do profilu Wydziału Filozoficznego, bo ja byłem w to zaangażowany. Niekiedy z nim dyskutowaliśmy na jakieś tematy trochę filozoficzne, bo te rzeczy go zawsze interesowały.
Księże profesorze, czy nauki przyrodnicze są trudne? Wielu duchownych nie decyduje się na pogłębienie takiej wiedzy. Ksiądz profesor zajmuje się tym od lat.
Wśród księży jest dość duży pęd do nauk, ale właśnie filozoficzno-teologicznych. Natomiast nauki przyrodnicze nie. To ma rozmaite korzenie. Wszystkie nauki przyrodnicze są bardzo trudne. Proszę pamiętać, że jeśli jakiś ksiądz idzie na studia przyrodnicze, to ma ogromną przerwę między maturą a podjęciem tych studiów. Czasem nawet do 10 lat, bo w seminarium 6 lat, potem zwykle jeszcze na jakiejś praktyce. W każdym razie dobrych kilka lat. I wtedy się te wszystkie wiadomości matematyczne zapomina po prostu i trzeba się uczyć od zera. To jest bardzo upokarzające, bo jest się razem z kolegami, którzy są świeżo po maturze i wszystko pamiętają, a czy nic, i trzeba to nadrobić. To się zwykle nadrobi, ale nie tak szybko. To jest jedna z trudności, a inna trudność polega na tym, że księża mają z natury rzeczy, ze swojego powołania, to, że chcieliby pracować z ludźmi, widzieć owoce. A tu praca w dziedzinie nauki, a teologia to jest też praca zgodna z powołaniem, ale ona daje owoce, mogę to powiedzieć, z własnego życia po kilkunastu albo po kilkudziesięciu latach.
Nurtujące mnie pytanie to to, czy badając kosmos, patrząc w gwiazdy, czuje się ksiądz profesor bliżej Boga?
I tak, i nie. Nie dlatego, że można tak samo być blisko kontemplowania tajemnicy racjonalności, tajemnicy logosu, patrząc na mały listek w lesie i zastanawiając się nad jego budową i tym, jak doszło do tego, że on zaistniał. Jednakowo w takim samym stopniu wówczas się patrzy przez teleskop na wspaniałą galaktykę. Natomiast tak, w kosmologii może jest troszkę to więcej, ale czysto psychologicznie, na skutek ogromu tego, z czym się obcuje. Wtedy tą potęgę, tę wielkość jakoś się namacalnie widzi. Ale to raczej jest kwestia nie tyle rozumowego ujęcia, bo rozumowo, jak mówię, wszystko jest godne kontemplacji, ale raczej właśnie jakiegoś takiego psychologicznego doznania.
Księże profesorze, a czy jest szansa, że poza naszą galaktyką istnieje gdzieś życie?
Szansa to jest dobre słowo, bo jak jest szansa, to może być tak, że jest i że nie ma. Tak jak jest szansa, że ktoś wygra w totolotka milion. W moim przypadku mam pewność, że nie wygram, bo nie gram.
A jak ksiądz profesor jest oceniany przez innych? Rozmawia na ten temat na przykład z sąsiadami, z pasażerami w pociągu. No 70 lat życia już za księdzem profesorem. Co mówią ludzie o Michale Hellerze? Że to niedościgniony wzór, że to ideał, wspaniały umysł, wybitny naukowiec? Czy może dziwak, który patrzy w niebo?
Myślę, że przez zwyczajnych ludzi jestem tak traktowany jak wszyscy inni ludzie, jak stoję w kolejce na przykład na poczcie, czy jadę w pociągu. Jestem współpasażerem, współtowarzyszem z kolejki i mało jest ludzi, którzy mnie znają. To skrzyżowanie moich dwóch zawodów, jeśli tak można powiedzieć, księdza i uczonego, powoduje pewne odczucie egzotyczności u różnych ludzi i to przede wszystkim u ludzi zajmujących się nauką. Dlatego, że oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby w ich towarzystwie był ksiądz. To się zdarza w świecie oczywiście, także w Polsce, ale bardzo rzadko. To zwykle wyzwala, niezwykle, ale dosyć często wyzwala u tych ludzi pewną ciekawość, która się przejawia w tym, że chętnie nawiązują rozmowy na jakieś tematy filozoficzne, czy nawet czasem wręcz religijne.
A ile języków ksiądz zna?
Na pewno o połowę mniej niż powinienem. Poza tym nie jest dobrze znać za dużo języków, bo może być ktoś, kto zna 50 języków, ale w żadnym z nich nie ma nic do powiedzenia. Myślę, że ze 6 może znam. Nie liczyłem, ale nie za dużo i nie przywiązuję wielkiej wagi do jakiejś takiej elegancji, płynności, żeby się porozumieć. Owszem, mam pewną ambicję, żeby mówić nieźle po angielsku, bo to jest konieczne i rzeczywiście ja lubię literaturę angielską, dużo czytam. Dwóch języków się nauczyłem nie ucząc się. To chyba świadczy o tym, że jednak to nie idzie za trudno. Włoskiego i francuskiego. Ja znałem dobrze łacinę już w seminarium, to znaczy dobrze. Potrafiłem czytać dość swobodnie kościelną łacinę bez kłopotów, klasyczną z kłopotami. A te dwa języki są romańskie, mają podobną konstrukcję. Więc jak pojechałem wtedy pierwszy raz do Belgii, to niewiele znałem francuskiego. Tam merci i pewnie jeszcze inne słowo na M. Ale ponieważ mieszkałem w takim koledżu, gdzie się tylko mówiło po francusku, to się szybko nauczyłem. Po francusku mówię w ten sposób, że nie znam gramatyki. To jest może i plus, i minus. Gdzieś tam potem liznąłem coś gramatyki, przeczytałem sobie, ale nie zastanawiam się, jaki przypadek trzeba użyć, tylko tak, jak idzie. I podobnie we włoskim. Przyjechałem pierwszy raz do Castel Gandolfo. Polacy mają łatwość do włoskiego, przede wszystkim formacja gardła i fonetyka jest taka sama. Także z akcentem nie mamy kłopotu. I pamiętam, że odprawiałem mszę świętą z Amerykaninem po włosku. Nie umiejąc, nauczyłem się czytać tylko, oczywiście rozumieć, bo to te same teksty. I po mszy on mi powiedział, a on był ze 30 lat już we Włoszech. Tylko mówił takim strasznym angielskim akcentem, jak to oni mówią. Oni się nigdy nie nauczą takiego akcentu, jak trzeba. Ja mówię, chciałbym tak mówić po włosku, jak ty, jesteś tu pierwszy dzień w Rzymie, a ja w ogóle nic nie umiałem. Ale to już jest tylko zaleta naszego polskiego języka, prawda? Że Słowianie się szybko uczą.
A to prawda, że ksiądz profesor gra na pianinie?
Grałem, ale lata temu, teraz już nie. Już chyba zapomniałem wszystko. Nie wyszedłem nigdy poza jakiś taki elementarny poziom, ale pamiętam, że jak byłem w seminarium klerykiem, to tam gdzieś na jakiejś akademii czy coś raz chórowi akompaniowałem, a raz coś tam zagrałem.
Czy w ogóle jest czas, poza oczywiście czytaniem książek, na jakiś czynny wypoczynek? Oprócz tych spacerów coś jeszcze się dzieje?
To jest trudne pytanie, bo powinienem na pewno więcej dbać o zagospodarowanie wolnego czasu, ale rzeczywiście im szybciej czas płynie, tym jest go mniej.
Jak to szybciej? Księże profesorze, chyba tak samo.
W wieku starszym czas biegnie szybciej psychologicznie. Pamiętamy, powiedzmy, rok szkolny w piątej klasie, to trwało i trwało, a teraz rok akademicki jednym skokiem przemija.
A książki? Czy tylko pisze ksiądz profesor książki, czy może czyta? Kupuje, wypożycza ulubionych autorów?
Nie, raczej kupuję albo pożyczam, jak jakiś znajomy mi powie, że to dobra rzecz, a już przeczytał. Mam oczywiście swoich różnych ulubionych autorów. Na przykład mam kilku takich, których na pewno kupię, gdy zobaczę na wystawie, a jeszcze nie mam. Do takich ulubionych autorów należy Hammond Innes. To są książki takie właściwie nie kryminalne, tylko przygodowe i dzieją się w różnych częściach świata, więc są takie trochę i podróżnicze. To jest autor angielski, już nie żyjący. On gdzieś tak w latach 60., 70. najlepsze swoje powieści napisał. Chyba brał udział w II wojnie światowej. Niestety mało rzeczy jego jest, kilka przetłumaczonych, ale niewiele na język polski. I niestety chyba już prawie wszystko przeczytałem, także jak znajdę na wystawie jakąś książkę, to na ogół już ją znam, tego autora. Ale czasem czytam drugi raz, bo jest naprawdę dobry. A z literatury pięknej też dość sporo czytam. Ostatnio jestem trochę zawiedziony tą literaturą naszą polską z ostatnich lat. Efekt konkurencji z telewizją. I autorzy obniżyli lot, nawet ambitni. Dlatego też teraz się chętnie zwracam do jakiejś biografii, trochę może podróży, czasem eseistyki, ale nie za często. Lubię literaturę angielską i dość sporo czytam z tej dziedziny. A ostatnio mam nawrót do literatury rosyjskiej, ale także współczesnej.
Wróćmy jeszcze może na chwilę do tych podróży. Czytając księdza najnowszą książkę, ja odnoszę takie wrażenie, że oprócz Watykanu szczególnie zafascynowała księdza profesora Japonia.
Tak, dlatego że to była moja pierwsza wyprawa na Daleki Wschód. Poza tym Japonia jest innym krajem niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. A wgląd w wewnętrzną konstrukcję czy strukturę Japonii miałem dosyć dobry dzięki temu, że moja siostrzenica wyszła za mąż za Japończyka i mieszkała właśnie w Himeji koło Osaki. I ja pojechałem ją odwiedzić, właściwie ochrzcić jej małego Polaka, Japończyka. A ponieważ mnie interesowała Japonia, więc się dowiadywałem i u niej, u jej męża, strukturę języka, różne alfabety i tak dalej. I ile się dało w ciągu tych 2 tygodni, to tam przyswoiłem sobie różnych rzeczy. Miałem dobre po prostu wejście do Japonii.
Księże profesorze, jak ksiądz patrzy na tych 70 lat, to jest coś, czego ksiądz profesor żałuje? Czy ma żal do kogoś bądź do czegoś?
Ja chyba mam jakiś stosunek do przeszłości akceptujący. Takim ważnym epizodem niewątpliwie w moim życiu, z którego można by być niezadowolonym, to była wywózka na Sybir. I za to cała nasza rodzina na pewno słono zapłaciła. Sybir sam przeżyliśmy wszyscy, ale potem to się odbijało na zdrowiu. 2 moje siostry miały operację serca, ja też miałem. To prawdopodobnie były okresy niedożywienia, ale nigdy nie żałowałem tego. Wszystkim to mi dało dobrą znajomość Rosji.
Księże profesorze, nie życzę 100 lat, bo byłoby to banalne, ale 200. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, ksiądz profesor Michał Heller, który skończył właśnie 70 lat, wybitny kosmolog, filozof, był gościem Radia Watykańskiego. Rozmowę prowadził Krzysztof Drwal.
Rozmową kończymy nasz wtorkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Chrystus.